Nie było tam nam źle. Nie było tam takiego strasznego ucisku narodowościowego, religijnego i wyzysku, jak to propaganda mówiła ich i w PRL-u. Po prostu w podstawówce w jednej klasie uczyły się dzieci rozmaitych narodowości i wyznań, jak Polacy, Ukraińcy, Rosjanie, Czesi, Żydzi i jakiś tam Mongo był, jakiś Tatar, czyli katolicy, prawosławni, grekokatolicy, muzułmanie, protestanci, no, Izraelici, wyznanie mojżeszowe. I to przychodził rabin, jednych uczył w języku hebrajskim, innych w języku jidysz, a jeszcze inne dzieci po prostu po polsku. Tak, te najbiedniejsze, bo Żydzi też muszą się uczyć hebrajskiego. Sytuacja stała się trudna i straszna, gdy zajęli Kresy Wschodnie, czyli 9 województw, bolszewicy, NKWD, seriami, partiami, w zależności od planu, jaki mieli, wywozili nas nocami. Wywieźli rodziny polskie z lewej i z prawej strony naszego mieszkania. Nas jakimś cudem nie zabrali. Czy matka to wymodliła? No taka była wola opatrzności. Może też w tym, że ojca mojego już NKWD zamordowało we Lwowie z końcem września lub z początkiem października 1939 roku. A oni czekali, aż wróci do domu, żeby całą rodzinkę ładnie wywieźć. No nie udało się. Chodziłem tam wtedy do szkoły sowieckiej. Przestaliśmy się uczyć religii i łaciny, a zaczęliśmy się uczyć ukraińskiego i rosyjskiego. Ja te języki poznałem. Potem przyszła okupacja niemiecka od 1941 roku do 1943 roku. Usunięto znowu język rosyjski, a wprowadzono i francuski, a wprowadzono język niemiecki. No chodziłem do niej, do południa pracowałem jako autoschlosser Lehrling, czyli uczeń na mechanika samochodowego, a od południa po południu jeździłem rowerem do szkoły. Było to niebezpieczne, ponieważ bandytów w tamtych stronach nigdy nie brakowało, a jeszcze w okresie wojny. Parę razy mnie tam jacyś napadli, uciekłem.
I pierwsze pracował pan fizycznie,
Fizycznie pracowałem. A potem, jak zdałem maturę, już po niemiecku podziękowałem szefowi. To był jakiś kapitan, siwy pan, o poczciwej twarzy. No i byłem zatrudniony jako biurohilfe, to znaczy pomoc biurowa, czyli tłumacz, tak zwany Lohnbuchhalter młodszy, czyli płatnik, który wyliczał pensje dla pracowników. Od razu zastrzegam, że zapłaty nie były za wysokie. Ja jako specjalista zarabiałem 3 karbowańce tygodniowo, co było na bilet do kina i porcję lodów, ale małą jedną. Tego. Także tam nikt nas nie przepłacał.
I były z tłumaczeniami też pewne problemy, prawda? Bo to nie było
no,
takie proste.
Było, no bo za pół roku się niemieckiego nie nauczy. Więc zdarzało się, że przychodzili ludzie z takimi sprawami, o jakich nie mówiło się nigdy na lekcji o Schillerze czy Goethem. Na przykład przychodzi mężczyzna i prosi, żeby mu dać urlop. Szef kancelarii Niemiec pyta się dlaczego. On mówi, bo żona jest w ciąży, będzie rodzić. A jak jest w ciąży, to ja nie wiem. Więc ja robiłem tak. I proszę poczekać, poszukam to słowo. Miałem za sobą słownik ukraińsko-niemiecki. Wyszukiwałem, zapisywałem. Czekali cierpliwie. No i zauważyli, że uczciwie to robię. Przekładam tak, jak mi to, co mi powiedzieli. No i już wiedziałem, że Frau ist beschwerig, to jest w ciąży. No i dawali ten urlop na opiekę nad żoną. Ktoś inny przyszedł się skarżyć, że ma wielki wrzód, ale GTV się nigdy nie napisał, jak jest wrzód po ukraińsku czy po niemiecku. To samo trzeba było. No i były rozmaite inne rzeczy. Ciekawe, przykre, niebezpieczne. Czasem zjawił się w biurze jakiś faszysta, taki fanatyk, który mówił spokojnie o tym, o zabijaniu chłopaków do 10 roku życia włącznie, żeby stłumić wszelkie ruchy narodowościowe, antyniemieckie. No, ja się wtedy oczywiście też bałem, bo ja, jako Polak, no to się tam wyróżniałem. No, mój niemiecki nie był błyskotliwy.
A jak wspomina pan Niemców, z którymi pan z konieczności pracował?
W Polsce się mówi, są ludzie i ludziska. Niemcy mówią sind Deutsche und Deutsche. Znaczy są Niemcy i Niemcy. I ci w biurze to byli ludzie trzeciej i czwartej kategorii. Każdy miał jakiś defekt. Nie nadawał się do wojska. Na przykład jeden z Bawarii nawet dość kiepsko mówił po niemiecku i był trochę, jak to mówią, niepełnosprawny umysłowo, także mówili, jemu nie można dać broni do ręki, bo by jeszcze kogo postrzelił. Tak. Drugi miał krótszą lewą nogę, też nie nadawał się na front. Trzeci miał taki, nazywał się Habicht, czyli jaszcząb, a nosił okulary takiej pięć czy sześć dioptrii, nie wiem, bo ja wtedy nie nosiłem okulary, ja miałem wtedy jaszczępy wzrok. No i kogokolwiek by nie wymienił z biura. Natomiast ci aktywiści, jak wszędzie aktywiści, to ci opowiadali derdy mały o tym, że oj, tą rękę, szanujcie mnie, bo tą rękę sam Adolf Hitler uściskał. No a szef biura to był człowiek, nazywał się Feicht, bardzo rzetelny, nie cierpiał hitlerowców, zwierzył się, że już skończył trzeci rok studiów na Wydziale Handlowej gdzieś tam w Hamburgu, no i powołali go do wojska, mówił, na tą dzicz na wschód. Tak, i on mi zawsze ostrzegał, Karol, uważaj, er ist toll und fanatisch wie ein Hund. Jest, prawda, głupi i fanatyczny jak pies, że żadnych zwierzeń, żadnego zaufania, żeby nie wiem, co mówił. No i tak, zresztą niektórzy z nich byli katolikami, to prosili, żeby ich przyjąć na Wigilię Bożego Narodzenia, no to tam matka ich jakoś ugościła, bo jej za dużo na Wołyniu za okupacji niemieckiej nie było, podobnie jak ich za okupacji sowieckiej, co to nie. Także byli i ludzie porządni, i ludzie bardzo niebezpieczni. Byli Ukraińcy, moi byli koledzy szkolni, którzy nadal ze mną rozmawiali po polsku. Byli tacy, którzy mi się zakręciło w głowie i chcieli mówić tylko po ukraińsku. No a ja wtedy nie chciałem, bo nie mówię, mówię po ukraińsku, ale nie za dobrze. A oni umieli po polsku lepiej. Byli niektórzy, którzy wygrażali się, że my wam tu pokażemy niedługo. Poszli do lasu, strzelali do naszych. Niektóre wspomnienia są bardzo niebezpieczne. Jeden się raz spił, to chwycił topór i chciał moją matkę zabić siekierą w drewutni, a ona była wspólna pomiędzy sąsiadami. W miejscu pracy, dopóki byłem uczniem No to kierownikiem grupy, oprócz Niemca, który nic, a nic nie rozumiał, co o nim mówimy, jakośmy się uśmiechali, był Ukrainiec, żonaty z Polką. To ten człowiek był, no miał bądź co bądź dzieci polskie po matce, po żonie, bardziej taki łagodny i nienacjonalistyczny, nie szowinista. Zdarzyło się tak, że jak zaczęła się rzeź Polaków na Wołyniu przez organizacje ukraińskie, to Polacy uprosili władze niemieckie o zezwolenie na broń. A po wojnach broni leżało naokoło bardzo dużo. Trzeba ją było tylko podnieść, przeczyścić. No to jeden z moich znajomych przyniósł do domu karabin i musieli go dobrze pilnować, bo się tym nie chwalił, że już przed północą stukał do niego jakiś Ukrainiec, otwieraj lachu i oddaj broń. No i ten pan nie oddał broni, tylko krzyczał, odejdź od drzwi, ja ci nie puszczę. Otwieraj, bo i tak cię zabiję. To tak jakby czytali Ogniem i Mieczem Sienkiewicza. Widocznie Sienkiewicz dobrze musiał podglądać stosunki i zbadać psychikę. No i ten podoficer polski dał ognia w drzwi na wysokości brzucha i kula przeszła i trafiła tego nieboraka, pijanego zresztą. Potem już była cisza. Następnego dnia od samego świtu przyszła żona i strasznie zawodziła, płakała po ukraińsku, ubyły tebe, te lachy, ludoidy. Znowu tak mówiła, jakby czytała poemat Szewczenki Hajdamacy. A na pewno nie czytała, bo to jest dość duża książka, komu by się chciało czytać taką rzecz. O. Tylko sąsiedzi Ukraińcy dali znać i uświadomili, ty zabieraj męża i uciekajcie, bo się wami Niemcy zajmą, bo on tu przecież przyszedł zabijać, palić i mordować, a Niemcy chcieli, mieli spokój, bo mieli dość roboty z Rosjanami na frontach. No to zabrali i przestało się, uspokoiło się. Ale po wioskach, gdzie były małżeństwa mieszane, ukraińsko-polskie, rozmaicie się działo. Jedna wieś, jakieś górniki, jakieś 12, 10 do 12 kilometrów od Dubna. Też było tam jedno małżeństwo. Polak ożenił się z ukraińską dziewczyną, miał z nią 5 synów i ileś córek. No i myśmy mówili banda, a oni mówili, że to było wojsko. Uchwalili, że trzeba tego Polaka zabić. No, a dzieci? A tu to jest po matce, to są Ukraińcy, szlachetna krew, to dzieci trzeba zostawić, bo ona gwarantuje, że je dobrze wychowa. No i przyszli i zabili tego mężczyznę. Zakopali bardzo płytko. No i cóż, dzieci nie stawały w obronie ojca, bo wszyscy się bali. A żona też miała nic wiele do powiedzenia. To tyle zrobiła tylko, że go po odejściu grupy egzekucyjnej głębiej ziemią przysypała. Więc to były rzeczy straszne. Ja wolę takich najbardziej strasznych nie opowiadać. Bo były rozmaite z jednej i z drugiej strony wyczyny, odwagi i zuchwalstwa. Nawet moi dawni koledzy, bo ja byłem zawsze mały chłopaczek, jak to się mówi, cęcek, który nigdy nikogo nie skrzywdził, najwyżej kurczaka zarżnął do obiadu, a ci dostali rozkaz od Niemców, żeby jakiegoś hajdamakę sprowadzić do miasta. No to był rozkaz zabójczy. Co oni się przebrali po chłopsku, mówili dobrze po ukraińsku, bo mój język ukraiński to jest literacki, język Iwana Franka czy Szewczenki. To mnie momentalnie każdy by poznał. I ze środka wsi tego chłopa porwali, wrzucili na furmankę. Było ich czterech, mieli dobre konie, takie tamtejsze, niskie, myszate. Tak się tu mówiło, myszate. No i uciekli. A wiem to stąd, że zmęczeni popędzili kilka kilometrów, zatrzymali się przed moim domem, żeby im dać pić. I mówi, cześć, cześć, co jest, coście zrobili? Mówi, no to wyście straszne zuchy. Ja nie wiem, co ja bym zrobił w takim wypadku. No, nic bym nie zrobił. Tak. I było więcej takich scen zuchwalskiego bohaterstwa i bezsilności. Bezsilności. Jak w jednym miejscu palili domy i wsie Polaków, bo to Wołyń płaska kraina, tylko gdzie niegdzie są wzniesienia, to nikt im nie szedł na pomoc, bo była jakaś tam milicja polska przy Niemcach, to nie miała prawa, bo nie dostała rozkazu. Bo była obok milicja ukraińska przy Niemcach, którą by rzucono na Polaków. Wszyscyśmy byli bezsilni. Wszyscy uciekali do miast, a z miast już ich Niemcy wywozili do Reichu, do robót. Także na tej rzezi skorzystali tylko nasi sławetni, kochani sąsiedzi germańskiego pochodzenia, bo ich chorobry Rusy ci, to pochodzą z germańskiego rodu Rusów, no i panowie, którzy twierdzili, że są wyższą rasą, a tak samo bali się, byli niechlujni, jak wszyscy inni, gdy są głodni. Także się zasilili tylko szeregi niewolników w Rzeszy.
O najjaśniejsza z jasnych gwiazd, prowadź nas.